Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Sąd rejonowy w Warszawie nakazał wznowić śledztwo w sprawie organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska w 2010 roku. Uchylił tym samym decyzję prokuratury w tej sprawie. Sąd rozpatrywał zażalenia 21 osób na umorzenie śledztwa w sprawie nieprawidłowości w przygotowaniu przez osoby cywilne między innymi lotu Tu-154M. Wyrok uzasadniał sędzia Wojciech Łączewski.
Trzeba się zastanowić, czy organizujący te wizyty funkcjonariusze publiczni, nie będący żołnierzami w służbie czynnej, dopuścili się nieprawidłowości przy organizacji tych wizyt, które narażały interes publiczny lub prywatny.
W ocenie sędziego śledczy zaniechali także analizy dowodów.
Nie wiadomo, jakie jest ostateczne ustalenie prokuratury, wiadomo, bo umorzył postępowanie, ale dlaczego tak akurat ustalił, to sąd nie wie, czy prawidłowo autorzy, bo mamy dwóch autorów tego postanowienia, prawidłowo rozumowali. Nie jest w stanie poddać tego kontroli.
Decyzja sądu umożliwi pokrzywdzonym formowanie subsydiarnych aktów oskarżenia, mówi mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego. Mecenas podkreśla, że prokuratura umarzała śledztwo, mimo że wykazała szereg rażących nieprawidłowości.
Prokuratura sama stwierdziła, że doszło do licznych nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale nie wyciągnęła represji prawnokarnej i postanowienie sądu powoduje, że prokuratura raz jeszcze musi ocenić stan faktyczny i raz jeszcze musi ocenić z punktu widzenia prawa karnego, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Otóż w sytuacji, w której prokuratura ponownie nie widziałaby możliwości postawienia nikomu zarzutu, skierowania aktu oskarżenia i umorzyła raz jeszcze to postępowanie, wówczas te osoby, które skarżyły decyzję prokuratury w dniu dzisiejszym, będą mogły porządzić tak zwane subsydiarne akt oskarżenia, same żądając postawienia przed sądem określonych osób.
W 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli uznała, że wyjazdy najważniejszych osób w państwie korzystających z wojskowego lotnictwa transportowego były organizowane w sposób niegwarantujący należytego poziomu bezpieczeństwa. Bez względu na to prokuratura umarzała sprawę. Mija właśnie 70. rocznica rzezi dokonanej przez Niemców na mieszkańcach Woli i Ochoty w 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego. W kilka dni pod dowództwem generała Heinza Reinfarta niemieccy żołnierze z rosyjskimi oddziałami sojuszniczymi zamordowali około 60 tysięcy Polaków. Ginęły całe rodziny, kobiety, dzieci, a także osoby duchowne. Reinfart po wojnie był burmistrzem Westerlandu. Zmarł jako człowiek uniewinniony przez niemieckie sądy. Podczas oficjalnych obchodów rocznicowych na Woli obecna burmistrz Westerlandu prosiła Polaków o przebaczenie za krzywdy wyrządzone przez kata Woli generała Reinfarta. Zapewniła o pamięci o ofiarach zbrodniarzy nazistowskich. To, co stało się w ciągu zaledwie kilku dni na Woli i Ochocie, było ludobójstwem. Pamięć o tym wydarzeniu i potępienie zbrodniarzy to obowiązek żyjących, mówi profesor Jan Żaryn, historyk.
Mamy i będziemy jeszcze mieli do czynienia z taką spóźnioną pamięcią o tym, że w Niemczech znajdowali się zbrodniarze, którzy mieli po wojnie społeczny szacunek, mieli po wojnie możliwość pełnienia różnych nawet funkcji ważnych w swoich wyuczonych zawodach i gdzieś sami Niemcy zatracili wiedzę, czy też w ogóle jej nie posiadali na temat przeszłości tych ludzi. Dobrze, że dzisiaj ta wiedza jest odkrywana i dobrze, że Niemcy potrafią się do tego jednoznacznie ustosunkować, czyli potępić zbrodnie tych ludzi, niezależnie od tego, czy w tym przypadku burmistrz tego miasta wykonał pozytywne zadania po wojnie na rzecz społeczności lokalnej.
Rzeź Woli stanowiła bezpośrednią realizację rozkazu Adolfa Hitlera nakazującego zburzenie Warszawy i wymordowanie wszystkich jej mieszkańców. Od tego czasu wzrasta determinacja powstańców i nasila się okrucieństwo Niemców. Apelem poległych, złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy oraz zasadzeniem dębu pamięci została upamiętniona 150. rocznica stracenia 5 członków rządu narodowego Powstania Styczniowego z Romualdem Traugutem na czele. Uroczystości odbyły się pod krzyżem Traugutta niedaleko Cytadeli Warszawskiej. 5 sierpnia 1864 roku po procesie wytoczonym przez tłumiące powstanie styczniowe rosyjskie władze zaborcze obok Romualda Traugutta powieszeni zostali Rafał Krajewski, Józef Toczyński, Roman Żuliński i Jan Jeziorański. Andrzej Mylak, przewodniczący Kręgu Pamięci Narodowej, mówi, że wykonując egzekucję Rosjanie chcieli upodlić, przestraszyć i zaszantażować Polaków, celu nie zrealizowali.
W sposób hańbiący wieziono ich z 10 pawilonu na wozach, których poprzednio wożono nawóz, gnój, a eskortem dla skazańców stanowili żandarmi rosyjscy ubrani w złotą i srebrną zbroję, a orkiestry wojskowe grały marsze wojskowe. Ludzie zgromadzeni byli pod groźbą użycia siły. Gdy pierwszy stanął przed stryczkiem Traugut, ucałował krzyż Ewangelię podaną mu przez ojca kapucyna, wzniósł w górę oczy. Wtedy z ust 30 tysięcy Polaków wydobył się płacz i słowa pieśni. Wielki Boże, wielki, a miłosierny, zachowaj nasz Panie. To było coś tak przejmującego, że Rosjanie zadrżeli. Okazało się, że ich zamach przestraszenia Polaków absolutnie się nie powiódł.
W miejscu stracenia stoi dziś krzyż, wokół którego odbyły się uroczystości 150. rocznicy. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego wystawiła posterunek honorowy. Odczytany został apel poległych, a następnie grupy rekonstrukcyjne wykonały między innymi musztrę polową. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku. Mimo zaleceń Najwyższej Izby Kontroli oraz wniosków dyrektorów urzędów morskich, minister infrastruktury do tej pory nie zakończył prac nad nowelizacją stosownej ustawy w tej sprawie. Pozwoliłoby to na dostosowanie inwestycji chroniących wybrzeże i ich finansowania do aktualnych potrzeb. NIK negatywnie ocenia realizację programu ochrony brzegów morskich i zaleca szybkie dokończenie prac nad nowelizacją ustawy oraz wzmocnienie nadzoru ministra nad działaniami urzędów morskich, mówi Zbigniew Matwiej, kierownik Wydziału Prasowego Najwyższej Izby Kontroli.
W ciągu 5 lat nie doprowadzono do nowelizacji ustawy, która wskazywałaby sposoby i miejsca realizacji inwestycji, a także ich finansowanie. Zwłaszcza, że na realizację tego programu przewidziano prawie 1 miliard złotych. Podstawowym celem ustawy jest ochrona linii brzegowej według stanu z roku 2000, a także zapobieganie zanikowi plaż. Jednak kontrola już w 2009 roku stwierdziła, że żaden z organów administracji morskiej tak naprawdę nie wie, jak linia brzegowa wyglądała w 2000 roku.
W związku z tym, że nie zakończono prac nad nowelizacją stosownej ustawy, dyrektorzy urzędów morskich wydają pieniądze z programu na zadania w nim nieujęte. Narażają się przy tym na zarzut wydawania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. Caritas Polska rozpoczęła akcję pomocy dla mieszkańców Strefy Gazy. Z zebranych funduszy zakupione zostaną leki i sprzęt medyczny. Skala zniszczeń i kryzysu humanitarnego w Gazie jest ogromna. Ponad 200 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, a ponad 1 200 000 osób nie ma dostępu do prądu i wody. Każdego dnia w Gazie giną ludzie. Czytamy na specjalnej stronie internetowej Caritas www.szpitaldlagazy.com. Caritas Polska włączyła się w akcję niesienia pomocy. Pieniądze można wpłacać na konto tej organizacji z dopiskiem Gaza. Akcję można wspierać też za pośrednictwem SMS-ów. Ojciec Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska, mówi, że akcja pomocy jest skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli.
Jesteśmy w stałym kontakcie z Caritas w Palestynie i to, co otrzymamy przekazem, że my niezwłocznie będzie to służyło na najbliższe potrzeby. Potrzeby są ogromne, od żywności począwszy, poprzez także zabezpieczenie podstawowych warunków dla tych, którzy musieli swoje domy opuścić, czy też te domy zostały zniszczone. Potrzeba wszystkiego, także środków medycznych, o które nas poproszono w takim międzynarodowym podziale zadań, czyli chodzi o leki, chodzi o środki opatrunkowe, chodzi o środki krwiozastępcze.
Przypomnijmy, od 8 lipca w odpowiedzi na ostrzał terytorium Izraela pociskami rakietowymi w Strefie Gazy trwa operacja wojsk izraelskich, której celem jest m.in. zniszczenie tuneli wykorzystywanych przez radykalne palestyńskie ugrupowanie Hamas do przemytu broni. W trwającym od blisko miesiąca konflikcie zginęło dotąd ponad 1800 Palestyńczyków. Obecnie trwa 72-godzinny rozejm w Strefie Gazy. Na Ukrainie trwają walki między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa zaapelowała do ludności cywilnej o ewakuowanie się z Doniecka i Ługańska, które są ostrzeliwane. By zapewnić bezpieczeństwo, w okolicach oblężonych miejscowości będą otwarte tunele umożliwiające mieszkańcom ucieczkę. 450-tysięczny Ługańsk już znalazł się na krawędzi katastrofy humanitarnej i ekologicznej, oświadczyła Rada tego miasta. W mieście nie ma energii elektrycznej, są problemy z pitną wodą, nie wywozi się śmieci, brakuje także żywności i leków. Tymczasem, jak informuje New York Times, Rosja podwoiła liczbę żołnierzy przy granicy z Ukrainą, co może świadczyć o planach zbrojnej interwencji. Z kolei prorosyjscy separatyści przygotowują się do największej od miesiąca ofensywy. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.